To wracamy dzisiaj do wspólnego rozważania pierwszego listu apostoła Piotra. Jest to list, który apostoł Piotr pisze i wysyła do kościoła, który jest bardzo mocno doświadczany, któremu jest ciężko, któremu jest źle, który coraz mocniej rozumie, że ten świat, w którym żyjemy, nie jest ich docelowym miejscem. Swoich odbiorców na samym początku listu apostoł Piotr nazywa uchodźcami, co prawda wybranymi przez Boga, lecz rozproszonymi pomiędzy obcymi im ludźmi. Jest im źle, jest im ciężko, są prześladowani, o czym będziemy czytać w trzecim rozdziale, także mogą czuć się opuszczeni i opuszczeni również przez Boga. Gdy jest im źle, to naturalne pytanie jest: Boże, co się dzieje, dlaczego? I Piotr pisze do nich, aby podnieść ich na duchu i żeby też wzmocnić w nich to, co jest najważniejsze, co jest takim sercem chrześcijańskiej wiary. Dzisiaj płynnie przejdziemy przez końcówkę pierwszego rozdziału i rozpoczniemy drugi rozdział. To przeczytajmy wspólnie fragment z pierwszego rozdziału od 22 wersetu i skończymy na drugim rozdziale, na trzecim wersecie. Skoro oczyściliście swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie, aby nieobłudnie kochać braci, to nieustannie kochajcie jedni drugich czystym sercem, jako odrodzeni, nie ze zniszczalnego nasienia czy ziarna, ale niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa. Ponieważ wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka jego chwała jest jak kwiat trawy. Trawa więdnie i kwiat opada, ale słowo Pana trwa na wieki. Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i wszelkie oszczerstwa. Jako nowo narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, czystego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Jeśli tylko doświadczyliście, że Pan jest dobry. I taka roboczy tytuł mojego dzisiejszego rozważania, kazania, to jest logika miłości. I myślę, że za chwilę będzie jasne, o co chodzi z tą logiką miłości. Apostoł Piotr mówi, że naturalnym skutkiem duchowego, nowego narodzenia jest szczera i gorliwa miłość. Jest życie oddane takiej prawdziwej trosce o innych. Dlatego apostoł Piotr używa tutaj słowa agape. Agape, czyli szukanie dobra drugiej strony. Wychodzenie naprzeciw drugiej osobie, troszczenie się o drugą osobę, nie oczekując niczego w zamian. Skąd to wiemy? Zwróćmy proszę uwagę na werset 23. Mówi: nieustannie kochajcie jedni drugich. Tu jest właśnie ta miłość agape, bo wcześniej o miłości braterskiej jest tam inne słowo. Dlaczego kochamy i dlaczego mamy kochać? Popatrzmy proszę na początek wersetu 24. Ponieważ jesteśmy odrodzeni. Inne tłumaczenia to słowo również tłumaczą jako narodzeni na nowo. Więc logika Piotra jest następująca. Od momentu, kiedy otrzymaliśmy od Boga nowy początek, taki duchowy, nowy początek w naszym życiu, o czym mówi od razu na samym początku swojego listu w wersecie 3, tutaj widzimy to w wersecie 23, to wraz z tym nowym początkiem, wraz z duchowym odrodzeniem powinna pojawić się w naszym życiu miłość. I o tym jest mowa w wersetach od 22 aż do 3, czyli ostatniego, który wspólnie przeczytaliśmy. No właśnie, logika miłości jest taka. Wyróżnikiem, czy tym takim naturalnym przejawem, znakiem chrześcijańskiego życia jest właśnie miłość. I zgodnie z wersetem 22, jeśli patrzymy na niego, nasza miłość ma być nieobłudna, czyli szczera i gorąca, nieustanna, usilna. Spotykamy jeszcze raz to słowo w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, kiedy Piotr jest w więzieniu i Kościół spotyka się i gorąco, nieustannie mozolnie woła do Boga, żeby on został uratowany, żeby został uwolniony z więzienia. Używając takich słów odnośnie miłości, tej gorącej, nieustannej, mozolnej, Piotr ma na myśli coś autentycznego, coś prawdziwego. Czasami z modlitwą jest tak, że ktoś pisze albo mówi, że proszę pomóc się o coś tam i możemy powiedzieć, dobrze, pomodlę się, a wieczorem już nie pamiętamy w ogóle, że była taka prośba. Dlatego dobrym zwyczajem jest, jak ktoś prosi cię, żeby o coś się pomodlić, to jest zatrzymać się i od razu się pomodlić. Ale niestety tak bywa zwyczajowo, dobrze, będę się modlił, będziemy się modlić, a później nic z tego nie ma. To nie jest coś takiego, co Piotr ma tutaj na myśli. On mówi o gorącej, mówi o nieustannej, o mozolnej, o pamiętaniu, o takim walczeniu. O postawie zaangażowania, które wypływa z serca, o miłości, której jesteśmy w pełni oddani. I myślę, że coś takiego obserwujemy od 2 tygodni w naszym kraju. Coś, czego mogliśmy się jeszcze parę tygodni jako Polacy nie spodziewać, że nasze społeczeństwo, nasi rodacy tak bardzo wyjdą naprzeciw i otworzą się na naszych sąsiadów za wschodniej granicy. I jest to, myślę, możemy biblijnie powiedzieć, przejaw Bożego błogosławieństwa, Bożego duchowego poruszenia w naszym społeczeństwie, ale to jest dopiero jeden z tych dwóch elementów, o których Piotr wspomina. Bo ta miłość jest szczera, ta miłość jest nieobłudna. Nawet jeśli zdarzają się czasami jacyś źli ludzie, to generalnie jest to szczere wyjście, szczere zaangażowanie. Ale nas wierzących dotyczy również ten drugi element, tej właśnie gorącej, czyli nieustannej, usilnej, żarliwej, mozolnej troski o nasze siostry, naszych braci, ich dzieci, o osoby w potrzebie. Cały czas mówimy o logice miłości, bo większość z nas nie ma, myślę, trudności ze zrozumieniem tej idei, że nasza miłość do drugiego człowieka jest naturalnym skutkiem duchowej przemiany w naszym sercu, czyli tego nowego narodzenia. Bo kiedy przecież jakiemuś człowiekowi darowany jest nowy początek w życiu, ktoś podaruje nerkę. Jak niektórzy może czytali właśnie pastorowi z Bloomfield, który czeka już od dłuższego czasu na ofiarodawcę, właśnie się zdarzyło i w lipcu ma mieć przeszczep robiony i wróci do normalnego życia. Jeśli kogoś wyciągnie się z biedy, z więzienia, z niewoli, to w naturalny sposób u takiego człowieka pojawia się wdzięczność i miłość. Jeśli oczywiście wie, kto to zrobił. No jeśli nie wie, to wdzięczność. Jeśli wie, kto to zrobił, to wręcz miłość. Czy chęć jakiegoś, no nie da się tego oddać dobrymi uczynkami, ale jest ta miłość, jest ta wdzięczność. Podobnie jest z naszym nowym duchowym początkiem. Pan Jezus oddał za nas nasze życie, więc jesteśmy Mu wdzięczni. Tylko że nie w ten sposób Piotr pisze w tym fragmencie. Właśnie trudność sprawia nam logika tego, co Piotr mówi dalej. Bo Piotr twierdzi, że miłość nie tylko pochodzi z narodzenia się na nowo, ale z narodzenia się na nowo przez niezniszczalne czy nieskazitelne Boże Słowo. Zwróćmy proszę uwagę na to powiązanie, które apostoł Piotr robi w 22 i w 23 wersecie. Mówi nieustannie, czyli gorąco, usilnie, mozolnie, kochajcie jedni drugich. Jako nowonarodzeni, czy odrodzeni, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. Kochajcie się nawzajem, mocno, usilnie, jako odrodzeni, ale dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. Na pierwszy rzut oka nie jest łatwo zrozumieć, że szczera miłość jest naturalną konsekwencją niezniszczalnego Bożego Słowa. Miłość, wdzięczność, oddanie, poświęcenie w świecie wokół nas rodzi się raczej wtedy, gdy ktoś zrobi dla nas coś wielkiego, coś dobrego. I wtedy to tak nas ujmuje i wzbudza wdzięczność w naszych sercach, że pobudza nas do jakiejś aktywności. Wielu z nas oglądało film Lista Schindlera Stevena Spielberga. Po prawej stronie mamy plakat filmu, po lewej stronie mamy całkowicie na lewo oryginalnego Oskara Schindlera, któremu zmarło się w 1974 roku, a obok niego aktora, który odgrywał go w filmie. Po wybuchu II wojny światowej Oskar Schindler nabył fabrykę naczyń emaliowanych w Krakowie, na krakowskim Podgórzu. Zatrudniał tam przymusowych robotników. Super biznes. W większości zatrudniał Żydów, ponieważ byli 4 razy tańsi od polskiego pracownika, a kobiety jeszcze tańsze. Cała załoga liczy się, że mogła mieć ponad 1300 osób, ale w trakcie trwania wojny jego serce miękło i uratował od zagłady 1200 Żydów, od zagłady w Auschwitz. Pod koniec wojny, wiedząc co czeka wszystkich Niemców, zwłaszcza tych, którzy byli prominentnymi, czy to politykami, czy żołnierzami, biznesami, tym bardziej, że współpracował z armią niemiecką, pod koniec wojny uciekł do Argentyny, ale tam żaden z jego biznesów się nie powiódł i całkowicie zbankrutował, ale zbankrutował totalnie, nie zostało mu nic. Nie zostało mu nic poza tym, żeby zwrócić się do ocalałych. I do końca życia ci, których ocalił, wspierali go również materialnie, ponieważ czuli tą ogromną wdzięczność, że on im uratował życie, ich rodzinom, więc oni chociaż tyle mogą mu dać, żeby jakoś normalnie żył. I to, myślę, jesteśmy w stanie zrozumieć bez trudu. Ktoś zrobił coś wielkiego, ja jestem wdzięczny. Ale gdybyśmy zapytali Piotra, Piotrze, dlaczego mamy kochać? On by odpowiedział, mamy kochać z powodu nieprzemijającego Bożego Słowa. I nie jest to wytłumaczenie, które przyszłoby nam na myśl w pierwszej kolejności. Być może nawet nie w drugiej. Gdyby Piotr napisał, kochajmy innych, ponieważ Bóg pierwszy pokochał nas. Bądźmy ofiarni dla innych, ponieważ Chrystus całkowicie ofiarował się dla nas. Gdybyśmy za Pawłem powiedzieli do Kolosan, znoście się nawzajem, tak jak Chrystus nas znosi, to rozumiemy. Bo jest jakaś równowaga, jest jakaś symetria. Oczywiście nieskończenie większa po Bożej stronie, ale to jakoś działa. I rzeczywiście to byłaby absolutnie, całkowicie prawda. Mamy być ofiarni dla innych, ponieważ Bóg był bez granic ofiarny dla nas. Mamy kochać innych, ponieważ Bóg tak nas pokochał, że wszystko oddał, żeby nas ratować. I moglibyśmy te połączenia dalej tworzyć. Ale w jaki sposób szczera miłość jest naturalną konsekwencją żywego i trwałego Słowa Bożego? Właśnie dlatego przyglądamy się logice miłości, tej Bożej, biblijnej miłości. Popatrzmy na werset 23. Apostoł Piotr posługuje się przykładem nasiona, czy ziarna. Ziarna, które posiada moc wzbudzenia życia. Co wiemy o ziarnach albo o nasionach? Na przykład tutaj takie nasionka wyświetlę. Nasiona mogą wyglądać na martwe, mogą wydawać się być suche jak wiór, może wydawać się, że to jest tylko już taki odpad, nic z tego nie będzie. Mogą być nawet stare, a jednak mają w sobie cały potencjał, żeby wzbudzić nowe życie. Taki mały off-top, żeby poszerzyć. Ogórek ma nasiona czy ziarenka? Co on ma? Nasionka, nie? Wiecie, jak długo mogą leżakować nasionka ogórka, że ciągle są jeszcze sprawne, żeby się reprodukować? Do 8 lat. Ale byle jaki chwast, który rośnie tam pod płotem, 40 lat. Ale rekordzistką, którą znalazłem w internecie, jest palma daktylowa. 2000 lat. To tak dla uzupełnienia wiedzy, może mało potrzebnej, ale ogórki lubimy. Rozpoznajecie te nasionka? Gdyby Irek był na sali, to może by rozpoznał, żeby był jakieś porównanie. To są takie wielkości. Tam jest jedna groszówka. Malutkie ziarenka. Nasionka. To wydawałoby się pozornie nietrwałe, łatwo zniszczalne. Wziąć w palce i można pokruszyć na kawałeczki ziarenko. To jest nasionko brzozy, które gdy wpada do ziemi, dzięki fitohormonom i tak dalej, tym wszystkim, co się uczyliśmy na biologii, zaczyna kiełkować, puszcza korzonek i wyrasta, Panie, z tego potężne, majestatyczne drzewo. Może się wydawać, że w nim nic już nie ma, ale te życiodajne właściwości są w tym nasionku zawarte od samego początku. I tak też jest z Bożym Słowem. Pismo Święte, podobnie jak te nasionka, jest żywe, mówi apostoł Piotr. Zawiera w sobie wszystko, co jest niezbędne dla powstania nowego życia. W tym nasionka, ziarenka są do siebie podobne, ale działanie Bożego Słowa w ludzkim sercu wykracza o wiele dalej. Owszem, życie jest jednym z naturalnych składników działania Bożego Słowa. Nie ma duchowego odrodzenia bez Bożego Słowa. Jeśli ktoś myśli, że można się nawrócić patrząc na piękno natury, nie można. Jeśli ktoś myśli, że można się nawrócić słuchając pięknej muzyki, solówki na perkusji, nie da się nawrócić. Ponieważ musi być treść, musi być przesłanie Ewangelii, musi być Boże Słowo. To Boże Słowo ma moc, żeby poruszyć człowieka, żeby przeszyć nasze serce na wskroś. Piotr przekonuje nas, że naturalnym skutkiem działania Słowa Bożego jest również miłość. Jak to się dzieje, że Ewangelia rodzi zarówno życie, jak i miłość? Po odpowiedź możemy zwrócić się na przykład do Izajasza, do 55 rozdziału. Bardzo znane słowa. Izajasz, prorokując, napisał: jak pada deszcz i śnieg z nieba i tam nie powraca, dopóki nie nawodni ziemi, nie uczyni jej urodzajną i nie zapewni wzrostu jej plonów, aby dała ziarno dla siewcy i chleb na pokarm, tak będzie ze słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim nie wykona tego, co chciałem i nie osiągnie celu, w jakim je posłałem. Czyż to nie jest piękne? Zamiary Bożego Słowa wykraczają poza wzbudzenie życia. Bóg mówi: moje słowo dokona tego, co zamierzam. Odniesie sukces w tym, z czym je posyłam i nie ma opcji, żeby tak się nie wydarzyło. Jeśli Bóg wysyła swoje słowo, ono musi wykonać swoją pracę. A jakie jest pełne zamierzenie Słowa Bożego? Czyż nie jest nim to, żeby Bóg był poznany przez nas coraz bardziej, żeby był poznawany w całej Jego pełni? A jak wiemy, Bóg jest Bogiem, który kocha, Bóg jest miłością. Dlatego niezniszczalne ziarno nie tylko daje nam życie, a daje nam również miłość. Ponieważ elementem tego duchowego życia jest właśnie to, że możemy kochać i to kochać po Bożemu. Działanie Słowa Bożego przynosi życie, wypełnienie zamiaru Słowa Bożego to przynieść miłość. Dlaczego? Dlatego, że w Słowie Bożym odnajdujemy Chrystusa, który jest zarówno życiem, jak i jest doskonałą miłością. I na tym opiera się logika miłości. Bóg jest życiem, Bóg jest miłością. Jeśli więc Bóg posłał swoje słowo do naszych serc, aby dać nam życie, to znaczy, żebyśmy zakosztowali Jego pełni. Żebyśmy wydawali owoc w podobieństwie do Jego charakteru. I właśnie z tego powodu, Piotr mówi, nieustannie kochajcie jedni drugich, jako odrodzeni, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. I jeśli w tym momencie adresaci tego listu popadają w zadumę, to Piotr mówi: ale uważajcie, ponieważ życie człowieka jest bardzo kruche i jest bardzo krótkie. Apostoł Piotr odwołuje się do 40 rozdziału Izajasza. Kontekstowo ten 40 rozdział pojawia się po proroctwie, które mówiło, że lud Boży pójdzie na wygnanie. I Izrael, ci wierzący, potrzebowali pocieszenia. Dlatego też Piotr wybiera ten fragment z Księgi Izajasza, żeby dodać otuchy swoim odbiorcom, którzy są jak wygnańcy w tym obcym kraju. I mówi w wersecie 24 i 5: wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka jego chwała jest jak kwiat trawy. Trawa więdnie, kwiat opada, ale słowo Pana trwa na wieki. Dla Piotra ten cytat jest tekstem poprzedzającym, czy potwierdzającym, przepraszam, jego argumentację, bo przed chwilą dowodził, że Boże Słowo jest wieczne i ma moc, by powołać coś do życia. Teraz odwołuje się do Izajasza, żeby to potwierdzić. Jednak dzięki temu odwołaniu się w tym 24 i 25 wersecie do Izajasza widzimy też pewien kontrast, który jest między nami i Bogiem, między naszym brakiem umiejętności i do właściwego życia, i do kochania, a Bożą pełnią życia i miłości. Podczas gdy Boże Słowo jest wieczne, nasze ciała są przemijające i to bardzo. My jesteśmy ograniczeni w czasie. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. Jak przypomina nam o tym chociażby psalmista psalmu 104. I gdy już nas nie będzie na świecie, to chwila, moment i nikt o nas już nie będzie pamiętał. Jest to bardzo dobre przypomnienie dla każdego z nas. Za dwa pokolenia nikt już nas nie będzie pamiętał. Tak jak my mamy problem pamiętać nawet ludzi z naszej rodziny dwa pokolenia wstecz. Każdy z nas pamięta, no jedno pokolenie za nami na pewno, dwa też, chociaż już wybiórczo. Znamy imiona naszych rodziców oczywiście, ale już mogą być problemy z panieńskimi nazwiskami naszych babci, już nie mówiąc o prababciach. Skoro prababcie, czy wiemy, gdzie się urodzili nasi pradziadkowie? Moja prababcia, w momencie, kiedy ona nie wiedziała, kiedy się urodziła, wiedziała, gdzie się urodziła, bo nigdy nie opuściła może 50 kilometrów w żadną stronę miejsca, gdzie się urodziła i wychowała, ale nie wiedziała, kiedy się urodziła. Kiedy po wojnie wprowadzano dowody osobiste i trzeba było powiedzieć, kiedy się urodziła, a niestety kościół, w którym była chrzczona, spłonął w czasie wojny, tylko pamiętała, że jej mama mówiła, że wiosna tego roku była bardzo mroźna i że ma mniej więcej tyle lat, więc wpisali jej marzec, rok 1900. Ale zdecydowanie ona nie rodziła się tego dnia, który miała w dowodzie. Bo to w sumie mało istotne, skoro wszyscy przemijamy. Czym zajmowali się nasi pradziadkowie? Jak długo i gdzie pracowali? Pamiętacie? Czy przybyli z innych miejscowości, a może w ogóle z innych państw i skąd? Co robili, zanim przybyli tam, gdzie ich poznaliśmy i gdzie ich zapamiętaliśmy? Tak właśnie jest z przemijalnością ludzkiego życia. Dlatego niektórzy budowali sobie pomniki, żeby to zostało na pokolenia, a później często tych pomników ludzie dorabiali swoje historie, bo nasze życie jest bardzo krótkie, przemijające. Nic dziwnego, że John Wesley, łącząc krótkość i przemijalność życia człowieka z tą nieprzemijalnością Bożego Słowa, napisał: jestem stworzeniem jednego dnia. Jestem duchem pochodzącym od Boga i powracającym do Boga. Chcę poznać tylko jedną rzecz, drogę do nieba. Sam Bóg zniżył się do tego, aby mnie tej drogi nauczyć. Zapisał ją w księdze. O, daj mi tę księgę. Za wszelką cenę daj mi tę księgę, księgę Boga. Pozwól mi być człowiekiem jednej księgi. Przecież to w Bożej księdze znaleźliśmy życie. Przez nią więc również wyrażajmy miłość. Piotr chce, aby chrześcijanie wszędzie byli ludźmi znanymi z tego, że żyją życiem, który jest wyrazem Bożej miłości. Czas jest krótki. całe nasze życie, nasze ciała jest jak trawa. Więc zajmijmy się wzrastaniem w miłości. I jeśli by w tym momencie adresaci listu Piotra znowu popadali w zadumę, to Piotr nie zwalnia tempa i od razu przechodzi do praktyczności, do zastosowania zasady, o której przed chwilą mówił. I rozpoczyna rozdział drugi od słów: odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki podstęp, obłudę, zazdrość, wszelkie oszczerstwa. Jak nowonarodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, czystego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeśli tylko doświadczyliście, że Pan jest dobry. W tych wersetach nie ma nic sentymentalnego. Nie ma poczucia, że miłość jest czymś całkowicie emocjonalnym. Nasze dorastanie do zbawienia wymaga miłości, która jest znana z tego, że niektóre rzeczy odrzuca, a inne pragnie, a za innymi tęskni. Popatrzmy na werset pierwszy. Rzeczy, które mamy odrzucić, mają jedną wspólną cechę. Zło, podstęp, obłudę, zazdrość, oszczerstwa, wszystkie one niszczą innych ludzi, niszczą relacje. Natomiast miłość buduje innych ludzi. Miłość umacnia relacje. Miłość cieszy się z drugiego człowieka, jest wdzięczna za niego, szanuje go i okazuje mu wierność. Ale miłość, ta prawdziwa biblijna miłość, to nie jest tylko i wyłącznie głaskanie po głowie. To nie jest mówienie, wszystko jest dobrze. To jest również szorstka miłość. To jest również miłość, która, gdy widzi, że źle się dzieje w życiu drugiego człowieka, reaguje na to. To jest miłość, która kocha człowieka, więc nienawidzi wszystkiego, co niszczy życie drugiego człowieka. Nie nienawidzi człowieka, nienawidzi grzechu, który niszczy życie mojego brata, mojej siostry, mojej żony, mojego syna, córki, brata, siostry w kościele. To nie jest miłość, która ma sprawić, żeby mi było dobrze. To jest miłość, która ma sprawić, żeby dobrze było drugiej osobie. To jest ta miłość. I można powiedzieć, że nasza szczera miłość powinna przypominać silną, zdrową rodzinę. I po prawdzie Piotr chce, żebyśmy tak to postrzegali, bo zwróćmy uwagę na określenia dotyczące rodziny. W drugim wersecie jesteśmy przyrównani do noworodków. I ta myśl sięga, jak już mówiłem na wstępie, do pierwszego rozdziału trzeciego wersetu, gdzie czytaliśmy: błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Chrystusa Jezusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei. W 22 wersecie jesteśmy wezwani, aby odnosić się do siebie nawzajem jak bracia, aby nieobłudnie kochać się jak bracia. Więc Piotr chce, żebyśmy wzrastali w Chrystusie jak członkowie Jego rodziny. Pragnie, żeby Kościół był dojrzały, był silny i był dorosły. Przecież nowonarodzone niemowlęta nie powinny zostać niemowlętami. Jakkolwiek możemy lubić niemowlaki, to gdyby po roku czasu dziecko ciągle było niemowlakiem i po 3 latach ciągle byłoby niemowlakiem, to byłaby tragedia. Wszyscy powinniśmy dążyć przez miłość do wzrastania, do dorastania, ponieważ tego właśnie chce od nas Bóg. I podsumowując, nasza wzajemna miłość ma być szczera, czyli pozbawiona obłudy. Gdy mówimy miłość, mówimy o tej aktywnej postawie. I ona naprawdę ma być szczera. I nie zawsze nasza miłość będzie miła na pierwszy rzut oka do drugiej osoby. Ale jeśli nie potrafimy konfrontować w miłości drugiej osoby, to my jej nie kochamy. Jeśli tylko przyklepujemy każdy pomysł, chociaż widzimy, że jest głupi, to nie jest miłość, to jest obłuda, to jest hipokryzja. I jednocześnie nasza wzajemna miłość ma być nieustanna, ma być mozolna. I nawet jeśli zapał w naszym społeczeństwie opadnie, to jako wierzący ludzie mamy być naszej miłości do naszych braci i sióstr z Ukrainy nieustannie kochający, mozolnie, gorąco, wytrwale. Miłość jest darem, który Bóg wlewa w nasze serca, ale przecież jednocześnie jest przykazaniem, jest obowiązkiem. Słowo Boże, które w nas żyje, wydaje swój owoc, a owoc Ducha Świętego rozpoczyna się przecież od miłości. Przypomnijmy sobie, do kogo apostoł Piotr pisze te słowa. Do przygnębionego, do przygniecionego ciężarem życia, losów, prześladowań, Kościoła. I mówi im, kochajmy się, ponieważ jesteśmy dla siebie nawzajem najbliższą rodziną. W Panu Jezusie jesteśmy braćmi i siostrami. I trawestując znany początek jednego wiersza, śpieszmy się kochać ludzi, ale nie dlatego, że oni szybko odchodzą, dlatego, że my szybko odchodzimy. Śpieszmy się kochać ludzi i nie odkładajmy tego na później. Nie dlatego, że oni odchodzą, dlatego, że nasze życie jest krótkie. Nasze życie jest kruche. Bardzo łatwo jest wypełniać swoje życie, to nie jest teraz czas. Może za rok, może za dwa, może jak skończę szkołę, może jak skończę studia, może jak się ożenię, wyjdę za mąż, może jak się dzieci, może jak może śpieszmy się kochać innych, bo my naprawdę szybko odchodzimy i wiele możliwości, które daje nam Bóg, przemijają i nie wracają. Apostoł Piotr dedykuje te słowa, czy adresuje je Kościołowi, któremu jest źle. I mówi, nie użalajcie się nad sobą, tylko kochajcie się w sposób szczery, gorący, nieustanny, wytrwały, mozolny, jak tylko możecie. Bo przecież krótkie jest to nasze życie. I nie w tym życiu jest nasza nadzieja. Kochajmy się, bo Boże Słowo wydaje owoc w naszym sercu. Bo Boże Słowo jest niezniszczalne, niezmienne. Bo Boże Słowo odradza i daje nam pełnię Boga, Boga, który jest miłością. Amen. To powstajmy proszę na chwilę.